Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o polubienie strony Podcast o mózgu na Facebooku lub zapisanie się do newslettera na mojej stronie. A jeśli ten odcinek Ci się spodoba i zechcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę na Buy Coffee tu, łamane na Podcast o mózgu. Link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie www.urszuladabrowska.pl. Raczej Cię nie zaskoczę. Wysoko wrażliwe mózgi należą do wysoko wrażliwych osób, w skrócie WWO. I ten termin już pewnie znasz. Hasło WWO już jakiś czas krąży, ale dziś zamierzam wniknąć w jego neuronaukowe zaplecze. Będzie troszeczkę o tym, jak to jest być wysoko wrażliwą osobą, ale jeszcze więcej, co się dzieje w głowach tych osób. Jeśli sam jesteś WWO, to dzisiaj dowiesz się, jakie systemy w mózgu działają u Ciebie na turbo doładowaniu. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie Ci łatwiej zarządzać sobą w świecie tak, by maksymalnie korzystać ze swojego hiperczułego mózgu, a nie mieć z nim same problemy. I tu już pojawia się pierwsza ważna kwestia. Istotą bycia wysoko wrażliwą osobą jest to, że centrum dowodzenia działa bardziej. Jeśli nie tak totalnie, to na pewno w kilku kluczowych obszarach. Brzmi nie najgorzej, ale jednak są w tym pewne pułapki. Łatwiej będzie je omijać, jeśli dobrze zrozumiesz, skąd się biorą. Jeśli nie jesteś WWO, to na bank masz ją w otoczeniu. Szacuje się, że wysoko wrażliwe jest 10-20% społeczeństwa. Dlatego rozejrzyj się dookoła, to może być Twój partner albo partnerka, kolega w pracy, przyjaciółka, a może Twoje dziecko. Uwierz mi, wysoko wrażliwe mózgi są wszędzie. Ciężko Ci takie zauważyć? To najlepsze potwierdzenie, że nie jesteś WWO. To nic złego, ale sprawia, że Twój bardziej standardowy mózg nie jest na tyle wrażliwy, by zauważyć takie subtelności. Dlatego ten odcinek bardzo Ci się przyda. Pozwoli Ci nie tylko łatwiej rozpoznawać osoby wysoko wrażliwe, ale także lepiej je rozumieć i lepiej się z nimi dogadywać. Przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może sam nie wiesz, czy Twój mózg jest, czy nie jest wysoko wrażliwy. Jeśli chcesz, możemy spróbować to sprawdzić. Zadam Ci teraz kilka pytań, a Ty odpowiadaj na nie tak, raczej tak, albo nie, raczej nie. Te pytania ułożyłam na podstawie testu badaczki Elaine Aron. W jej oryginalnym kwestionariuszu jest prawie 30 pozycji, ale myślę, że na początek 7 wystarczy. Zaczynamy. 1. Czy często przytłacza Cię ilość bodźców zmysłowych, takich jak hałasy, rozmowy, obrazy, zapachy, nieodpowiednia temperatura? 2. Czy masz wrażenie, że zauważasz drobiazgi, detale oraz drobne zmiany w otoczeniu, których nie widzą inni? 3. Czy często szukasz cichego, spokojnego miejsca, żeby odpocząć i zebrać myśli? 4. Czy łatwo wyczuwasz nastroje, emocje i intencje innych ludzi? 5. Czy łatwo Cię przestraszyć albo zestresować? 6. Czy przytłacza Cię robienie wielu spraw naraz i presja czasu? 7. Czy często zwracasz uwagę na piękno natury, estetyczne przedmioty, harmonijne przestrzenie i design rzeczy użytkowych? Więcej odpowiedzi na tak niż na nie pozwala przypuszczać, że jesteś osobą wysoko wrażliwą. A jeśli masz jeszcze wątpliwości, to poszukaj pełnego testu w internecie, wpisując w wyszukiwarkę frazę test na wysoką wrażliwość. Jeśli powyższe stwierdzenia Ciebie nie dotyczą, to zastanów się, czy znasz kogoś, kto pasuje do powyższego opisu. Być może do tej pory myślałeś, że ten ktoś jest po prostu dziwny. Po dzisiejszym odcinku będziesz wiedzieć, skąd biorą się jakby przesadne reakcje tej osoby i jak sobie z nimi radzić. Na początek metafora, bo ja sobie o WWO myślę tak. Ludzie są różni, tak samo jak różne są na przykład samochody. W niektórych trzeba dociskać hamulec i gaz do samej podłogi, żeby samochód w końcu zareagował. W innych modelach wystarczy delikatnie przycisnąć, żeby auto rozpędziło się w kilka sekund do setki. A wciśnięcie hamulca sprawia, że uderzamy nosem w szybę. Osoby wysoko wrażliwe są właśnie jak te drugie samochody. Tak łatwo się rozpędzają, że nie potrzeba wiele, by wylądowały w emocjonalnym rowie. Z kolei jedno słowo, jedna uwaga, a hamują w miejscu. Czy mówimy tu o rozmowie, relacji czy projekcie zawodowym? Dlatego w kontakcie z takimi osobami pomocna jest analogia do sportowego samochodu. Dobrze sobie wyobrazić, że się wchodzi do jakiegoś Ferrari czy innego Lamborghini. lepiej obchodzić się z takim autem uważnie i delikatnie. Tym bardziej, że człowiek to przecież nie sprzęt, więc zasada uważnie i delikatnie ma jeszcze większe znaczenie. A jeśli to ty masz ten wysoko wrażliwy mózg i czasem cię to męczy, to teraz już wiesz jak jest. Po prostu jesteś Lamborghini pośród polonezów, passatów i transporterów. A teraz nagła zmiana tematu. Mniej więcej 2 miesiące temu przygotowywałam odcinek o psychopatach. Myślę teraz o tym intensywnie, bo osoby WWO i psychopaci skłaniają mnie do refleksji nad tymi samymi aspektami bycia człowiekiem. Jest kilka tematów, które trzeba koniecznie omówić przy okazji rozmowy o mózgu psychopaty albo o mózgu WWO. Te tematy to emocjonalność, empatia, odporność psychiczna i kreatywność. We wszystkich tych obszarach psychopaci i WWO odbiegają od normy. I są swoimi maksymalnymi przeciwieństwami, jak awers i rewers, dzień i noc, kwas i zasada, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Ale mają też coś wspólnego. To, jak działa ich mózg, jest wrodzone. Ani psychopata, ani WWO nie wybiera swoich predyspozycji. Zostaje je w genetycznej loterii, która warunkuje budowę i działanie ich mózgu. Drugie podobieństwo jest takie, że dzieciństwo i środowisko ogromnie wpływa na to, co się stanie z psychopatą albo WWO. Doświadczenia i kontekst społeczny decydują o tym, jak potoczy się ich życie. Czy ich genetyczne dziedzictwo skaże ich na katastrofę, czy nie. Ale tu znów pojawia się zasadnicza różnica. Katastrofa w życiu psychopaty oznacza dużo cierpienia dla otaczających go ludzi. Natomiast katastrofa w życiu osoby wysoko wrażliwej oznacza dużo cierpienia dla niej samej. Tu zamykam ten mroczny wątek. Odsyłam Cię do odcinka 37 pod tytułem Drapieżny mózg psychopaty. Teraz zostawiamy drapieżność i wracamy do wrażliwości. Wysoko wrażliwe osoby to termin ukuty w latach 90. XX wieku przez wspomnianą wcześniej psycholożkę Elaine Aron. Pani Aron stworzyła podwaliny całej wiedzy o WWO. Rozpoczęła także badania wysoko wrażliwych mózgów. Do jej odkryć doszły kolejne projekty badawcze i dziś całkiem nieźle zrozumiemy, jak to wszystko działa. Jakie są typowe cechy osoby wysoko wrażliwej? Można to wywnioskować już na podstawie tych kilku pytań, które Ci przed chwilą zadałam. Z zewnątrz jest tak. Osoba wysoko wrażliwa męczy się od nadmiaru bodźców zmysłowych. Nie lubi intensywnych wrażeń i doświadczeń. Unika głośnych miejsc i zatłoczonych pomieszczeń. Często wycofuje się z interakcji, szuka cichych i spokojnych kryjówek, zazwyczaj jest domatorką, domatorem. W rozmowie, w interakcji potrafi być bardzo empatyczna i sympatyczna, ale łatwo ją urazić, zranić, co utrudnia dogadywanie się. Czasem wybucha niespodziewanym płaczem albo gniewem. Nie radzi sobie z dużą ilością zadań, spraw, zaskakującymi wydarzeniami. Łatwo się stresuje, szybko męczy emocjami, swoimi albo innych ludzi. Raczej nie lubi horrorów, filmów pełnych agresji, szybkich samochodów, motocykli, kolejek górskich, o sportach ekstremalnych nie wspominając. Oczywiście pewnie są od tego wyjątki, ale opisuję tu wersję modelową. Jedni powiedzą, że taka osoba jest po prostu delikatna i empatyczna, drudzy przykleją jakąś łatkę typu nadwrażliwiec albo histeryczka. Czasem te osoby mówią w ten sposób o sobie samych. Nic dziwnego, skoro są w mniejszości. Tak jak wspomniałam, to około 10-20% wszystkich przedstawicieli Homo sapiens. Większość świata jest jakby nie dla nich, więc łatwo taką surową ocenę lub samoocenę. Dobrze, że Elaine Aron wymyśliła termin wysoko wrażliwe osoby, a dokładniej high sensitivity person, bo brzmi to dużo lepiej niż nadwrażliwiec, o histeryczce już nie wspominając. Warto przy okazji wyjaśnić, żeby nam się nie myliło, charakterystyka WWO przypomina trochę opis osoby neurotycznej, introwertyka albo osoby nieśmiałej. Wszystkie te grupy mają swoje wspólne zbiory, ale pojedyncze osoby bywają bardzo różne. WWO może być introwertykiem albo ekstrawertykiem, może być neurotyczny, neurotyczna albo nie, może być nieśmiały, ale nie musi. WWO to WWO i tego się trzymajmy. Wiemy już, jaka z zewnątrz jest osoba wysoko wrażliwa. Teraz zajrzyjmy jej do głowy. Naukowcy robią to oczywiście przy użyciu fMRI, a ja spróbuję podsumować to, co do tej pory ustalono na temat wysoko wrażliwych mózgów. W głowie wszystko się ze sobą łączy, ale dla porządku podzieliłam ten gąszcz informacji na 3 obszary. Są to 1 percepcja, 2 myślenie i 3 empatia. Wszyscy przyjmujemy wiedzę o świecie dzięki swoim zmysłom. Wzrok, słuch, węch, dotyk i smak rejestrują bodźce i przesyłają je do centrum operacyjnego w głowie. Tam dokonuje się ich selekcja i obróbka. Na podstawie bodźców z zewnątrz mózg tworzy reprezentację świata, ale także podejmuje decyzje, co, jak i kiedy robić. Tak to działa u wszystkich, z tym, że u osób wrażliwych wszystko to dzieje się na zwiększonych obrotach. Te same bodźce są jakby mocniejsze, ważniejsze i godne większej uwagi. Wysoko wrażliwy mózg bardziej się przejmuje tym, co odbiera i dokładniej to analizuje. W skanerze fMRI widać to jako zwiększoną aktywność w trzech dużych obszarach korowych. W przedklinku, w dolnym zakręcie czołowym i w korze przedczołowej. No i nie ma na to rady. Wysoko wrażliwe mózgi tak już mają, postrzegają świat w bardzo wysokiej rozdzielczości. Brzmi super, bo w końcu telefon albo telewizor z wysoką rozdzielczością jest lepszy niż ten z niską. Ale, zawsze jest tego jakiś koszt. Duże i jasne wyświetlacze ciągną też więcej energii. Im większa rozdzielczość, tym większy pobór mocy. I podobnie dzieje się w wysoko wrażliwych mózgach. Intensywne przetwarzanie bodźców drenuje zasoby energetyczne mózgu. W konsekwencji dochodzi do tak zwanego przebodźcowania, co fachowo nazywa się przeciążeniem sensorycznym. Jakby tego było mało, wysoko wrażliwe mózgi równie dużo co z zewnątrz przyjmują informacji z wewnątrz. Wszyscy jesteśmy do tego zdolni. To tak zwana interocepcja, odbieranie sygnałów z ciała. Nasz organizm, tak jak środowisko dookoła, też jest monitorowany przez mózg. Część tej wiedzy trafia do naszej świadomości. Dzięki temu wiemy, że jesteśmy syci, głodni albo spragnieni, czujemy motyle w brzuchu albo wzdęcie. To są sygnały z trzewi, czyli tak zwana wisterocepcja. Natomiast propriocepcja mówi nam o ułożeniu kończyn, napięciu mięśniowym i tym, co się dzieje w stawach. Za integrację tych wszystkich wrażeń odpowiada tak zwana wyspa, część kory mózgowej położona w zagłębieniu bruzdy bocznej mózgu. No i nie zaskoczę Cię, gdy powiem, że wyspa osób wysoko wrażliwych jest bardziej aktywna niż u reszty ludzi. Bo jak już wiemy, wysoko wrażliwe mózgi intensywnie obrabiają informacje, także te o sobie same. To ważne, bo wyspa odgrywa dużą rolę w budowaniu samoświadomości człowieka i formowaniu się emocji, a o emocjach już za chwilę. Percepcja to jedno, ale sama percepcja nigdzie nie prowadzi. Potrzeba jeszcze myślenia i działania. Mózg każdego człowieka przyjmuje bodźce ze świata po to, by coś na ich podstawie potem zrobić. Reagować, podejmować decyzje, działać, wydawać polecenia mięśniom. Już wiemy, że wysoko wrażliwe mózgi intensywnie przetwarzają informacje pochodzące ze zmysłów. I co dalej? Dalej mamy intensywną analizę, intensywną reakcję emocjonalną i, jak dobrze pójdzie, jakąś decyzję. Wysoko wrażliwe mózgi nie tylko są bardzo czułe, ale także wnikliwe. Myślą głęboko o tym, co się dookoła nich dzieje. Zbierają wszystkie bodźce ze świata, dokładnie je mielą i mielą i mielą. Długo, czasem wręcz zbyt długo. Analiza potrafi ciągnąć się w nieskończoność. Za to szybko pojawia się odpowiedź emocjonalna. Z kolei silne emocje sprawiają, że na wysokich obrotach działa pamięć autobiograficzna. Tak to jest w ogóle z naszą pamięcią, że gromadzi wspomnienia tym chętniej, im silniejszą reakcję emocjonalną budzi jakieś zdarzenie. A w mózgach osób wysoko wrażliwych bardzo dużo rzeczy wywołuje taką reakcję. Więc i wspomnień gromadzi się więcej niż standardowo. A po co są mózgowi wspomnienia? Odsyłam Cię tu do odcinka 19, pamiętaj, by nie zapomnieć. Na dziś najważniejsze jest jedno. Mózg gromadzi doświadczenie, żeby w przyszłości mieć z czego zaczerpnąć wiedzy i lepiej podejmować decyzje. Mózgi osób wysoko wrażliwych mają dużo wspomnień i ciągle tworzą kolejne. I ciągle sięgają do swojego archiwum, żeby porównywać oraz zintegrować nowe przychodzące bodźce. Mnóstwo roboty. I robi się tylko więcej i więcej. Zgadnij, do czego to prowadzi. Wspomniałam już o przebodźcowaniu, czyli przeciążeniu sensorycznym. No i teraz uwaga, uwaga, jest jeszcze analogiczny proces, który dotyczy myślenia. To przeciążenie poznawcze, inaczej kognitywne, z angielskiego cognitive overload. Czyli mówiąc po naszemu, przemęczenie myśleniem. Coś, czego doświadczyć może każdy, ale do czego wysoko wrażliwe mózgi są szczególnie predestynowane. Jeśli wysoko wrażliwy mózg uniknie przeciążenia sensorycznego, przeciążenia kognitywnego, to czai się na niego jeszcze przeciążenie emocjonalne. Wysoko wrażliwe mózgi reagują silnymi emocjami, jednocześnie głęboko przetwarzają informacje, porównując je do wspomnień i uwzględniając najmniejsze detale. Wszystko oczywiście w jednym celu, żeby podjąć jakieś decyzje i na podstawie bodźców działać. Tyle, że tu pojawia się jedna z większych pułapek dla mózgu osoby wysoko wrażliwej. Tak ciężko i intensywnie pracuje, że aż nie może podjąć decyzji. Bo zawsze jest przecież jeszcze coś do rozkminienia. W praktyce osoba wysoko wrażliwa jest bardziej człowiekiem refleksji niż czynu. Nie jest to całkiem zła wiadomość, ale potrafi uprzykrzyć funkcjonowanie w realnym świecie. Trzecia wyjątkowość wrażliwych mózgów obok percepcji i myślenia to wyjątkowa empatia. Empatia, a właściwie ludzie. Wyróżniłam empatię jako trzeci obszar, ale teraz trochę muszę się powtórzyć. Tak jak ze wszystkim dookoła nas, również w przypadku ludzi, mamy do czynienia z percepcją, myśleniem, emocjami i zapamiętywaniem. A o tym już przed chwilą było. Za to teraz będzie w kontekście relacji. Wyróżniłam empatię osób wysoko wrażliwych, bo to szczególna jakość ludzkiego mózgu. Środowisko społeczne to najważniejsze środowisko Homo sapiens. Mówiłam i mówię o tym przy każdej nadarzającej się okazji. Ale dla wysoko wrażliwych mózgów środowisko społeczne to absolutnie, totalnie i całkowicie sprawa kluczowa. Główny i najważniejszy powód do działania. Dlatego trzeba zająć się tym tematem osobno. Wysoko wrażliwe mózgi odbierają bardzo silnie bodźce zewnętrzne. Właściwie każde, to już wiemy. Ale uwaga, informacje pochodzące od innych ludzi i o innych ludziach są dla wysoko wrażliwych mózgów jak bożonarodzeniowe dekoracje. Świecą się, grają, przykuwają uwagę. Są super, super istotne. Czy ja się wyrażam jasno? Bo bardzo mi zależy, żeby to wybrzmiało. Faktem jest, że wszystkie mózgi mają specjalne segmenty dedykowane zauważaniu, rozumieniu ludzi i relacjom międzyludzkim. Ale mózgi wysoko wrażliwe mają na tym punkcie istnego fioła. Twarze, gesty, ton głosu, ruchy, mimika, postawa ciała – to wszystko jest błyskawicznie wychwytywane przez WWO. Do tego emocje innych osób, ich nastroje, cele i nastawienie do innych ludzi. Powiedzieć, że WWO są empatyczni, to nic nie powiedzieć. Przy okazji odsyłam Cię do odcinka 36 4 poziomy empatii. Od razu uściślę, że to nie jest tak, że WWO są automatycznie altruistyczni czy nastawieni na pomoc. Tak oczywiście bywa i to bardzo często. Ale istotą mózgu wysoko wrażliwego jest to, że bardzo intensywnie odbiera emocje i stany wewnętrzne innych osób. Czasem tę wiedzę przekuwa na jakąś pomoc, ale nie zawsze. Jak już wiemy, z działaniem u WWO nie jest tak różowo. Dlatego wiele wysoko wrażliwych osób pozostaje na poziomie rozumienia i współodczuwania i żeby nie było, to już bardzo dużo. W wysoko wrażliwych mózgach wyjątkowo aktywna jest część o nazwie brzuszno-przyśrodkowa kora przedczołowa. To obszar, który jest zaangażowany w trzy bardzo ważne procesy. Dwa pierwsze już omówiłam. To podejmowanie decyzji i regulacja negatywnych emocji, czyli sprawy, z którymi wysoko wrażliwy mózg ma bardzo dużo roboty. Trzeci proces, w którym bierze udział brzuszno-przyśrodkowa kora przedczołowa, to tak zwane poznanie społeczne. To między innymi rozróżnianie między ja a inny, rozpoznawanie ekspresji mimicznych i przewidywanie stanów mentalnych innych osób. No i wszystko jasne. Tym właśnie z zapamiętaniem zajmuje się mózg osoby wysoko wrażliwej. Naukowcy, przyglądając się wysoko wrażliwym mózgom, znajdują jeszcze kilka bardzo aktywnych obszarów związanych z poznaniem społecznym, ale nie będę już ich dzisiaj omawiać, bo wydaje mi się, że i tak padło już dziś sporo neurobiologicznego mięcha. Muszę jednak wspomnieć jeszcze o dwóch systemach, na które zwracają uwagę badacze WWO. To sieć podstawowa i sieć istotności. Wygląda na to, że i one działają na wyższych obrotach. Sieć podstawową omówiłam dokładniej w odcinku trzecim, mózg na stand-by'u. Sieć podstawowa, inaczej zwana siecią wzbudzeń podstawowych, to grupa obszarów w mózgu, która uruchamia się, kiedy nie wykonujemy żadnego konkretnego zadania. Nawet wysoko wrażliwe mózgi mają chwilę przestoju, ale to przestój pozorny. Bo sieć podstawowa, tak zwane DMN, czyli Default Mode Network, tak naprawdę robi poważną robotę. Integruje informacje, porządkuje wspomnienia autobiograficzne, analizuje informacje społeczne. Brzmi, jakbym się powtarzała, bo już była dziś o tym mowa. To nie przypadek. Po prostu mózg wysoko wrażliwy cały czas jest bardzo zajęty i nawet gdy nic nie robi, to robi to co zawsze. Intensywnie myśli o swoim właścicielu i innych ludziach. Oraz o wszystkich możliwych relacjach międzyludzkich w zasięgu wzroku lub myśli. I przypominam, że robi to na tak zwanym defaulcie, jak sama nazwa wskazuje. Każdy mózg ma DMN, ale wydaje się, że w mózgach wysoko wrażliwych system ten działa intensywniej niż u reszty ludzi. Drugi system, który działa bardziej u WWO, to tak zwany system istotności. Naukowcy nazwali tak sieć obszarów w mózgu, która śledzi informacje dochodzące do mózgu i czuwa nad tym, co jest, a co nie jest ważne. Te informacje to bodźce z zewnątrz, bodźce z ciała i własne stany emocjonalne. Sieć istotności uwija się jak w ukropie, bo wysoko wrażliwy mózg odbiera tych wrażeń multum. Więc system istotności ma się czym zajmować. Mówiłam, że mózgi wysoko wrażliwe działają na turbo doładowaniu? Mówiłam. Ciekawa jestem, co sobie myślisz, słuchając tego wszystkiego. Wysoko wrażliwy mózg powinien się raczej nazywać mocno zarobiony mózg. Wcale to nie brzmi jakoś bardzo pociągająco, raczej jak życie wypełnione mozołem. No i faktycznie, osoby wysoko wrażliwe łatwo nie mają, szczególnie w szybkim i mocno bodźcującym świecie XXI wieku. Wspomniałam już o tym, że wysoko wrażliwe mózgi są podatne na przeciążenie sensoryczne, poznawcze i emocjonalne. Nie dziwi więc, że są także bardziej podatne na stany lękowe oraz depresję. Takie przeciążenie może wywołać także bardzo konkretną, natychmiastową reakcję. Przeciążona sieć elektryczna w domu wywala bezpieczniki, a przeciążony mózg osoby wysoko wrażliwej robi to, co potrafi. Wybucha furią, płaczem i lamentem albo opada z sił pod nagłym napadem migreny. Ale nie wyciągaj pochopnych wniosków. Wysoko wrażliwe mózgi bywają bardzo szczęśliwe, spełnione, a prawie zawsze są bardzo cenne. Jeśli nie dla siebie samych, to dla swoich społeczności. Na pierwszy rzut oka osoba wysoko wrażliwa ma w życiu może piękniej, ale na pewno trudniej niż inni. Geny kodujące taką wrażliwość nie wydają się specjalnie korzystne. Chyba zgodzimy się, że łatwiej przetrwać osobnikowi odpornemu na stres, skupionemu na sobie i swoich celach i nastawionemu na działanie. We wszystkich tych kwestiach mózgi wysoko wrażliwe są trochę do tyłu. A jednak te wysoko wrażliwe cechy nie wypadają z puli genowej. Dlaczego? Naukowcy uważają, że pozorna słabość wrażliwców jest jednocześnie ogromną siłą społeczności, w których żyją. Rozmnożyć się i przekazać geny musi konkretny osobnik, ale przetrwać mogą tylko grupy. A dla grupy społecznej korzystne jest, by mieć zdeterminowanych i skorych do działania siłaczy, ale także refleksyjnych i wycofanych wrażliwców. Mój ulubiony człowiek podsumował to tak. Gdy coś atakuje plemię, to ktoś musi je zwalczyć, a ktoś musi schować się w jaskini i przetrwać. No i wysoko wrażliwy mózg ma raczej tendencję do tego, żeby szukać schronienia. To w ostateczności. Ale zanim do takiej dojdzie, zwykle pojawiają się sygnały ostrzegawcze. I właśnie do ich odbierania wysoko wrażliwy mózg jest świetnie dostosowany. Dawno, dawno temu pewnie doskonale zauważał tropy zwierząt. Dziś potrafi w czasie negocjacji wyczuć podstęp, nieczyste zagranie albo niewidoczne dla innych nieporozumienie. Kojarzy mi się to z kanarkami. Wiem, szalony przeskok, ale już tłumaczę. Gdzieś chyba w XVII-XVIII wieku górnicy zabierali do kopalni kanarki. Były to biologiczne systemy wczesnego ostrzegania. Kanarki to wrażliwe ptaszki, które zaczynają się źle czuć przy niskich stężeniach trujących gazów. Tak niskich, że dla górników są niewyczuwalne. Kanarki w kopalniach ostrzegały. Najpierw zaczynały się źle czuć i stroszyć piórka, a gdy gazów robiło się za dużo, to kanarki zdychały. No i wypisz, wymaluj, taka jest często rola osoby wysoko wrażliwej. Na szczęście nie musi być tak dramatycznie. W dusznej i toksycznej sytuacji osoby wysoko wrażliwe na szczęście nie tracą życia. Może stroszą piórka, czasem trochę dramatyzują, czasem robią aferę albo strzelają focha. W najgorszym wypadku wybuchają płaczem lub rozkręcają awanturę. Robią to, co robiły kanarki w kopalni. Wychwytują niezauważalne dla innych zagrożenie. Takim toksycznym gazem dla osoby wysoko wrażliwej mogą być kiepskie warunki pracy, dysfunkcje w rodzinie, nierealne planowanie czasu w projekcie, rozrzutne gospodarowanie pieniędzmi przez partnera, niezdrowe jedzenie i używki, które akceptuje najbliższe otoczenie, albo nieczyste zagrania w związku, przyjaźni czy pracy. Takie warunki sprawiają, że WWO cierpią. Wszyscy cierpią, ale osoby wysoko wrażliwe jako pierwsze. Po prostu ich wrażliwość wychwytuje zalążki takich okoliczności szybciej, co oznacza, że szybciej można takie problemy zaadresować i rozwiązać. A na tym korzystają już wszyscy. Warto zrozumieć, że wrażliwcy nie mają łatwo, ale społeczności, w których żyją, mają się zdecydowanie lepiej. Osoby z wysoko wrażliwymi mózgami są wnikliwymi obserwatorami świata. Potrafią wyczuwać nastroje, jako pierwsze zauważają niebezpieczeństwo, ale także możliwości. Dzięki swoim niezwykłym zdolnościom dostrzegania subtelności, wysoko wrażliwy mózg często świetnie odnajduje się w zawodach artystycznych, a przez to, że tak dużo kmini, bywa też bardzo kreatywny. Wysoko wrażliwy mózg ma wiele do zaoferowania pod warunkiem, że nie pracuje tylko w trybie gaszenia pożaru. Więc teraz kilka złotych rad dla osób wysoko wrażliwych. 1. Wszystko z tobą jest ok, ale twój mózg jest wyjątkowy. Pamiętaj, jesteś jak Lamborghini wśród Passatów. Lamborghini pędzi jak wiatr, ale nieuważny kierowca łatwo wypada na zakrętach. No i taki samochód nie radzi sobie na wyboistych, dziurawych drogach. 2. Nikt nie zadba o komfort dla twojego mózgu, jeśli ty sama nie zadbasz. Jak? To już punkt 3. 3. Kontroluj to, ile bodźców przyjmujesz i jeśli zbliżasz się do granicy, to daj sobie odpocząć. Mniej rozmów, mniej internetu, mniej telewizji, mniej hałasu, mniej zadań do wykonania. Tak, to oznacza, że mniej zrobisz, mniej zarobisz i mniej doświadczysz. Ale może pozwoli Ci to uniknąć załamania, wypalenia albo depresji. Coś za coś. 4. Nie przejmuj się tak innymi ludźmi. To znaczy przejmuj się, ale tak na 70-80% swoich możliwości. Spokojnie, to i tak będzie powyżej normy. Inni naprawdę nie myślą tak dużo o Tobie i o sobie, jak Ty o innych. Nie chodzi mi o to, czy myślą źle, czy dobrze. To drugorzędna kwestia. Po prostu nie myślą. Więc i Ty spróbuj przekierować swoje myśli na bardziej trywialne tory. Nic złego się nie stanie. A teraz kilka rad dla osób standardowych, które mają wysoko wrażliwą osobę w swoim otoczeniu. 1. Nie krzycz. W ogóle staraj się nie podnosić głosu. To przeciwskuteczne. Osoba wysoko wrażliwa nie usłyszy Cię przez to bardziej, tylko jak żółw skuli w skorupie i tyle tego będzie. To właściwie dotyczy większości osób, ale przy WWO to sprawa wyjątkowo istotna. 2. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to, co dla Ciebie jest super ekstra, dla osoby wysoko wrażliwej będzie too much. Wiem, że chcesz dobrze, ale impreza niespodzianka dla 100 gości to zły pomysł. Przejażdżka motorem, skok na bungee, wycieczka do wesołego miasteczka, sztuczne ognie, dyskoteki, karnawał w Rio. To są bardzo fajne sprawy, ale niekoniecznie dla WWO. Najlepiej spytaj, co ona on lubi. 3. Daj ciszę, czas, spokój i akceptację. To idealna formuła, jeśli znajomy wrażliwiec jest na krawędzi swoich możliwości. Ale to też dobra formuła tak po prostu. Wrażliwy mózg Twojego dziecka, przyjaciela albo partnera będzie Ci za to bardzo wdzięczny. I tym optymistycznym akcentem już kończę, bo to jeden z dłuższych odcinków podcastu o mózgu. Myślę, że na dziś wystarczy. Mam nadzieję, że żadnego wrażliwca ilość tych informacji nie przebodźcowała. Ale więcej to już byłoby na pewno za dużo. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl. Polecam Ci również moją książkę Życie towarzyskie mózgu oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję, jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcast udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny. Więc jeśli chcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu, łamane na podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy, Ula.